Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik. Ponownie gościem rozmowy o dziewiątej jestem Marcin Papierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś na łączach telefonicznych problemy techniczne dotykają nas w pracy zdalnej, ale to nie przeszkadza nam, jeśli chodzi o możliwość rozmowy. Panie przewodniczący, zacznijmy może od spraw krajowych, ale to i również dotyczy całej, myślę, Europy. W momencie, gdy rozmawiają unijni przedstawiciele różnych krajów o budżecie odbudowy, jak również o przyszłym budżecie Unii Europejskiej, pojawia się sytuacja, że miałyby te środki być wypłacane w pewien sposób, warunkując je tak zwaną praworządnością. Jak pan odnosi się do tego typu rozwiązań? Czy Koalicja Obywatelska jest za tym, żeby Polska również takim podlegała zapisom?
To znaczy, przy przystąpieniu do Unii Europejskiej zgodziliśmy się na pewne zasady, których powinniśmy przestrzegać, a praworządność, nie używamy tego słowa tak zwanej, tylko praworządność to jest coś podstawowego, coś, na czym opiera się Unia Europejska, na czym opiera się prawo, i to jest tak to jest podstawowy warunek, czyli trójpodział władzy, niezależność sądów, i to kwestionuje Unia Europejska w przypadku Polski i zmian, które są dokonywane, i oparciem tych funduszy o coś. To jest podstawą demokracji, wyborów, trójpodziału władzy, jest jak najbardziej zasadne i w mojej ocenie rząd powinien być, powinien te argumenty wsłuchać Unii Europejskiej, nie powinien postępować przeciwko traktatom, przeciwko tego typu rozwiązaniom, i wpędził nas teraz w duże kłopoty, wetując budżet Unii Europejskiej.
Tylko pytanie, czy w takim razie Unia Europejska nie mogłaby z tych rozwiązań, które są w traktatach już zapisane, skorzystać? Mówię o artykule 7. Mówię również o tym, żeby, ponieważ też w traktatach jest zapisane, że chodzi przede wszystkim o to, by fundusze europejskie nie były wydawane niezgodnie z jednej strony z ich przeznaczeniem, ale również z unikaniem mechanizmów korupcji, żeby nie służyły do również wpływania na tego typu zachowania również w krajach. Tu wydaje się ten mechanizm warunkowości wchodzić w inne trochę kompetencje, i teraz jeżeli inne państwa na świecie miałyby decydować o tym, co, czy jak wygląda praworządność, jak powinna wyglądać prawo w Polsce, to może spowodować, że no niekoniecznie będzie to spotykało się z przychylnością państwa, którego to będzie dotyczyć, zwłaszcza jego obywateli. Mam tu na myśli chociażby sondaż, który został przeprowadzony przez Gazetę Prawną, w której 46% pytanych chciałoby odrzucenia rozporządzenia wprowadzającego taki mechanizm dotyczący właśnie warunkowości w drodze głosowania, gdyby były przyjmowane zasady określane przez państwa unijne.
Panie redaktorze, już widać po tym zdaniu, że tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, a sprawa jest prosta. Chodzi o trójpodział władzy, oddzielenie wpływu polityków na sądy, rozdzielenie władzy uchwałodawczej, sądowniczej i wykonawczej. I to kwestionuje Unię, to jest bardzo prosta zasada, a dzisiaj granie wetem może przynieść katastrofalne skutki. Pamiętajmy o tym, że mówimy o funduszu odbudowy, czyli wielkich pieniądzach europejskich, które będą generowane między innymi dla Polski. W przypadku weta nikt o tym nie mówi. Unia Europejska będzie musiała bazować na prowizorium budżetowym. Prowizorium, które jest nieadekwatne do istniejącej sytuacji gospodarczej, epidemicznej w Polsce, w Europie. Dlatego wstrzymywanie tych rozwiązań, generowanie tych pieniędzy do Polski będzie olbrzymią szkodą i dla Polski, i dla Unii Europejskiej, oraz tak naprawdę się odbije też na samorządach, oraz może się odbić również na mieście Zielona Góra, bo te pieniądze też trafiają do Polski oraz do samorządów. Pamiętajmy o tym, że prowizorium budżetowe budżetu Unii Europejskiej jeszcze było określone w oparciu o byt Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, a gra wetem, to co już kiedyś robił premier Cameron w Anglii, może się skończyć budowaniem nastrojów europejskich. Ta gra jest bardzo niebezpieczna.
Mówi pan stawianie... dobrze, ale to jest też mechanizm praworządności, który w Unii Europejskiej jest stosowany. Jeżeli taki jest
dzisiaj...
możliwość stosowania weta, i niektóre państwa się na coś nie zgadzają, no to przecież to nie jest nic nadzwyczajnego takie stosowanie
tego typu prawa. Robienie kroków wstecz. Zostały wypracowane już rozwiązania, wypracowane kwoty w budżecie na 2021 i dzisiaj granie polityczne tym budżetem i wstrzymywanie dofinansowania pomocy i Polsce, i innym państwom Unii Europejskiej, ratowanie sytuacji gospodarczej jest wysoko nieodpowiedzialne, a mówię, a łatwo grać nastrojami unijnymi i ten już dzisiaj finansowy polexit może skutkować już wyprowadzaniem Polski z Unii Europejskiej. A co jeszcze może się zdarzyć? Może się zdarzyć tak, że Unia Europejska może podjąć działanie takie, że zbudować budżet unijny w oparciu o państwa, które mają euro. Polska nie jest, nie ma waluty euro. To też może rodzić dodatkowe uwarunkowania. To więc wrzucanie tego przycisku atomowego, wciskanie go teraz przez Polskę, przez rząd PiS-u jest wysoko nieodpowiedzialne i w mojej ocenie będzie to rodziło bardzo duże i złe następstwa dla gospodarki Europy i Polski.
Zobaczymy, jak te negocjacje się potoczą. Opozycja mówi o polexicie, rząd mówi o graniu, o pieniądze unijne, o graniu. Nie powiedział tego rząd oczywiście, to jest taka moja nadinterpretacja trochę, ale chodzi przede wszystkim, myślę, też o ważne i istotne decyzje, kto w Polsce będzie podejmował decyzję co do wydawania środków. Mowa była o zagładzaniu Polski, to niemieccy urzędnicy unijni też wspominali. Ale zostawmy to na chwilę, bo wspomniał pan o Zielonej Górze. No a w Zielonej Górze również ostatnio dość emocjonalna sesja Rady Miasta i sprawa dotycząca i przedsiębiorców, i finansowania szpitali tymczasowych. Klub Koalicji Obywatelskiej podzielił się. Pan nie był obecny na sesji. Czy w takim razie, przysłuchując się z boku temu, co działo się na sesji, uznaje pan za dobry pomysł finansowania już teraz szpitali tymczasowych kwotą 1 000 000 zł? To była pierwsza uchwała na ostatniej sesji. I może na początek na tym się skupmy. Czy może przychyliłby się pan do stanowiska Janusza Rewersa, radnego Koalicji Obywatelskiej, który uważa, że to są mrzonki i takie szpitale w ogóle w Zielonej Górze nie będą w stanie mogły powstać?
Proszę, no to cechuje właśnie klub Koalicji Obywatelskiej, że możemy się wypowiadać i głosować zgodnie z sumieniem, zgodnie z przekonaniami. I to bardzo sobie cenię w klubie Koalicji Obywatelskiej i to jest dobra praktyka. Każdy radny decyduje w zgodzie z własnymi przekonaniami. Ja jestem przekonany o tym, aby wspierać szpital. Tutaj miasto wcześniej wsparło kwotą odpowiednio szpital uniwersytecki, który wziął na siebie priorytet budowy szpitala covidowego, co jest skutecznie realizowane przez panią marszałek. I to powinno być priorytetem, czyli zagospodarowanie tego budynku, wykorzystanie jego potencjału, dofinansowanie maksymalne, aby tam zabezpieczyć łóżka covidowe. Jeśli chodzi o tą uchwałę kolejną, czyli dofinansowanie, tutaj mieliśmy w uzasadnieniu dość skromnym. To tutaj nasz klub zarzucał to, że ono było zbyt lakoniczne, zbyt skromne, ale ja jestem zwolennikiem również dofinansowania po zagospodarowaniu szpitala matki i dziecka, jeżeli będzie dalej ta liczba łóżek potrzebna, wykorzystania polikliniki czy zabudowy hal na ulicy Sulechowskiej. To więc myślę, że w tym kontekście to ja bym się do tej uchwały przychylił, bo myślę, że to jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców tutaj jest ważne i ja jestem akurat zwolennikiem tego typu rozwiązań.
Radni są po to, niektórzy powiedzą, żeby patrzeć prezydentowi na ręce. I też patrzycie państwo na to, co dzieje się w kraju, na sytuację rozwijającej się pandemii. Czy takie szpitale, bo tu już mówimy trochę, wybiegamy mocno dość w przyszłość, ale pieniądze, które przeznaczamy na te szpitale, to są konkretne środki. Czy w takim razie miasto, robiąc takie ruchy, może też nie chcąc wywoływać paniki, ale sugerujesz, że może nas czekać taki drugi stopień i trzeci stopień tego, że zabraknie już miejsc w szpitalach, trzeba będzie tworzyć te tymczasowe, według pana?
No, tak naprawdę nie wiemy. Te prognozy mówią cały czas o tym, że te zachorowania rosną, że sytuacja jest nieprzewidywalna i dobrze, że Urząd Marszałkowski przygotowuje miejsca w szpitalu covidowym, szpitalu matki i dziecka. Idzie to bardzo skutecznie i dobrze. A co będzie dalej, no zobaczymy, no musimy być przygotowani na najbardziej niekorzystne sytuacje, dlatego ewentualne tutaj działania miasta, przygotowanie tych dokumentacji, kosztorysów, czy tych inwestycji w innych obiektach uważam za rozsądne działanie. Dlatego tu musimy kooperować, musimy współpracować wszyscy na rzecz mieszkańców miasta Zielona Góra, dlatego mówię, no nie wiemy, co będzie tak naprawdę z tą pandemią, a sytuacja nie wygląda dobrze na dzień dzisiejszy.
A czy będzie pan przekonywał w takim razie kolegów z klubu, żeby również te rozwiązania wspierali, bo zmiany w budżecie, to rozmawialiśmy o tym wczoraj również w czasie audycji Miejski Punkt Widzenia, wymagały kwalifikowalnej większości, gdyby się część klubu nie zgodziła, jeszcze większa Platformy Obywatelskiej czy jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, to te zmiany nie mogły być zostać wprowadzone.
Nie, to pytanie trzeba odwrócić. Klub Koalicji Obywatelskiej zadaje pytania, oczekuje raportów, oczekuje szczegółowych informacji, na to zwracaliśmy uwagę i tego nam brakowało. Tutaj zwróciliśmy uwagę na to, aby się odbyła Komisja Budżetu i Finansów, zmiany w uchwałach budżetowych, zmiany w dofinansowaniach jednostek samorządów, zmiany budżetowe powinny być omawiane na komisji. Tu będę też również osobiście wnosił do przewodniczącego o zorganizowanie takich komisji budżetu i finansów. Musimy to omawiać szczegółowo i na to zwracaliśmy uwagę i tak naprawdę pytania pozwalają tę sytuację rozjaśnić. Pytania rozwijają wątpliwości, dlatego Klub Koalicji Obywatelskiej odpowiedzialnie zadaje te pytania i poprzez właśnie te pytania, poprzez właśnie tą troskę o budżet i finanse miasta właśnie wspiera te działania. Tylko należy na to patrzeć z tej strony. Pytania należy zadawać. Po to są radni, po to są komisje, po to pracujemy na rzecz mieszkańców.
A czy w takim razie odniosę się do drugiej części pierwszej uchwały na ostatniej sesji dotyczącej umieszczenia informacji w budżecie, że będzie większy deficyt o 9 milionów złotych z racji na to, że zostały przyznane ulgi przedsiębiorcom w Zielonej Górze, ulgi podatków od nieruchomości. Tutaj też była rozbieżność, jeśli chodzi o Klub Koalicji Obywatelskiej, a przypomnijmy, Klub Koalicji tak głośno mówił o pomocy przedsiębiorcom jeszcze w maju czy kwietniu. Teraz głosuje przeciw tej uchwale część radnych, między innymi przedsiębiorcy. Zdziwienie.
No i znowu, to jest to, że jak ktoś zadaje pytania, no to właśnie oczekuje na nie odpowiedzi i myśmy jako pierwsi reagowali, jako Koalicja Obywatelska już w marcu, składając projekty uchwał zwalniających z podatku od nieruchomości poprzez straty w przychodach firm. Rozwiązania przyjęte przez miasto były troszeczkę inne, dlatego zadawaliśmy pytania i były informacje od części radnych o tym, aby uzyskać informacje, jakie firmy złożyły, jakie to są zwolnienia, o kondycji gospodarki w mieście, czyli ile firm się zamknęło, ile wstrzymało działalność. To więc mówię, te pytania kształtują świadomość mieszkańców, pozwalają rozjaśniać budżet miasta, dlatego one służą właśnie temu, aby te działania były skuteczne. Ja też powiem osobiście, że to widać tam w przełomie całego kraju, że samorządy mają olbrzymie problemy. One się pojawiły już przy zmianie podatku PIT przez rząd wprowadzony, gdzie był PIT zerowy i dużo spadły przychody do miasta z uwagi na te PIT. Moja interpelacja wskazywała już wtedy, w 2019 roku, że to będzie około 35 milionów. Dzisiaj mamy COVID, utratę dochodu przez miasto Zielona Góra. Dlatego ja tutaj jestem ostrożny, chodzi o deficyty, ale też jestem wyrozumiały, jeśli chodzi o tego typu posunięcia, bo patrząc na Warszawę, Wrocław czy Radom, te miasta, wiele miast zwiększa deficyty z uwagi właśnie na straty w przychodach i ja bym również tutaj dopytywał, ale wykazałbym się też tutaj ze swojej strony osobiście zrozumieniem, jeśli chodzi o te uchwały prowadzone o deficycie, o wydatkach bieżących finansowanych z kredytu. Sytuacja jest nadzwyczajna, sytuacja jest covidowa, to więc musimy pytać, musimy analizować budżet miasta i zapewnić płynność wydatków bieżących. Ja też chciałbym powiedzieć, że bardzo fajne rozwiązanie wprowadził Gdańsk, który powołał tak zwany komitet inwestycyjny i może tutaj byśmy powinni z prezydentem usiąść i komitet inwestycyjny, czyli analiza wydatków inwestycyjnych miasta na rok 2020, na rok 2021, część wydatków zamrozić, inwestycje, czy przesunąć w czasie. To musi być bardzo płynne, takie sterowane reszty finansowe miasta z uwagi na pandemię. Gdańsk to wprowadził, tam oni wyszli na czysto na rok 2020. Więc myślę, że warto poszukać takich przykładów i wprowadzić nowatorskie rozwiązania w mieście.
A tymi pomysłami dzielił się z Państwem Marcin Papierowski, przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Rozmowa po dziewiątej.